Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym spotkaniu między godziną 10 a 11 będzie trochę o wyborach w sensie bezpośrednim, ale zaczniemy od rozmowy, od takiej bieżącej polityki, zwłaszcza polityki partyjnej, odbiegającej prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, czy prosto z Karpacza. Naszym gościem jest Marek Budzisz, dziennikarz, analityk, tygodnik sieci Think Tank Strategy and Future. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
No to zacznijmy od tych refleksji, bo na Forum Ekonomicznym o polityce, o geopolityce, o wojnie na Ukrainie mówiono bardzo dużo. Nawet to był temat, no trudno się dziwić, który zdominował Forum Ekonomiczne. Jakie wnioski, jakie przesłuchy z tego forum pan redaktor wyniesie?
No to jest olbrzymia impreza, w związku z tym ja tu nie podejmuję się próby dokonania jakichś podsumowań tych wielu bardzo głosów, które tam padały. Natomiast jest kilka takich podstawowych kwestii, wokół których debata publiczna jakoś się koncentruje. To jest po pierwsze sprawa perspektywy przedłużającej się wojny na Ukrainie, to jak ona będzie wpływała zarówno na państwa europejskie, na europejski system bezpieczeństwa, no i też w dłuższej nieco perspektywie, jak to będzie wpływało na samą Ukrainę, czyli też na zdolność do odbudowy Ukrainy, na zdolność do przeprowadzenia reform no, niezbędnych, żeby Ukraina znalazła się w Unii Europejskiej. To wszystko razem w gruncie rzeczy koncentruje się wokół tych fundamentalnych kwestii, jak urządzić świat powojenny. A wcześniej jeszcze wojnę trzeba zakończyć, no i to najlepiej na własnych warunkach, a nie na warunkach państwa agresywnego, jakim jest Rosja.
Był generał Spalding, był generał Andrzejczak, pojawiła tam się no, wierchuszka polskiej generalicji, ale także przedstawiciele sił zbrojnych, z reguły ci emerytowani już nie w linii, nie w służbie państw NATO. W jakich nastrojach się wypowiadali i co mieli do przekazania?
Ja nawet uczestniczyłem w jednym z paneli z generałem Spaldingiem. Tam w gruncie rzeczy pogląd był dość taki spójny, bo obok Spaldinga był też przedstawiciel marynarki wojennej Włoch i ekspert z Finlandii. To jest w gruncie rzeczy wezwanie do tego, żeby wreszcie Europa zaczęła się poważnie mobilizować na potrzeby przygotowania do, no niestety, do zaostrzającej się sytuacji, a nie do takiej, która będzie zmierzała w stronę jakichś tam pokojowych czy spokojnych relacji. To, co nam grozi w dłuższej perspektywie, kilkuletniej, ale o tym już trzeba myśleć, no to jest niestety sytuacja taka, że będziemy sąsiadować z agresywnym państwem, a nie wykluczone, że z blokiem państw, bo to coraz bliższe kontakty między Moskwą a stolicą Korei Północnej, też i Chinami czy Iranem, no one pokazują, że mamy pewien trend po tej drugiej stronie państw agresywnych i autorytarnych, polegających na budowaniu jakichś zalążków sojuszy. Ja nie twierdzę, że to są już sojusze wojskowe czy jakieś pakty o określonych zadaniach i przesłaniu, natomiast jest pewien ruch po tamtej stronie, on jest dosyć widoczny, czytelny. I ulega nasileniu w ostatnich tygodniach. Stąd też te, myślę, mocne słowa pana generała Andrzejczaka w wywiadzie dla brytyjskiego Guardiana, gdzie on już nie odwołując się do pewnej dyplomatycznego języka, mówi wprost, że jego zdaniem NATO po prostu nie reaguje adekwatnie w związku z zagrożeniami. No, ten przykład, którym on się posłużył, związany z reakcją na groźbę rosyjską dyslokowania broni jądrowej na Białoruś, jest bardzo wymowny, z naszej perspektywy niezwykle ważny.
Na ile jest tak, że bo też od tych relacji, tych spotkań między Moskwą a Pjongjangiem, Rosją a Koreą Północną, swoje wystąpienie zaczął na forum, jedno z swoich wystąpień zaczął generał Andrzejczak. Na ile jest tak, że Rosja no może nie to, że krzepnie, ale że buduje stały, stabilny system sojuszy, który pozwoli Moskwie kontynuować tą wojnę, no w zasadzie dopóki tylko będzie chciała, dopóki będzie taka wola polityczna na Kremlu.
No, wydaje mi się, że właśnie w tę stronę zmierza sytuacja. No, my niestety w Polsce, muszę to z pewną przykrością powiedzieć, lubimy hołdować pewnym mitom i uproszczeniom. No, na przykład bardzo popularna była teza, że rosyjska gospodarka załamuje się, stanie się niewydolną, no, skończy tak jak gospodarka ZSRR. I w dłuższej perspektywie, no ale tu mówimy wtedy już o dziesięcioleciach, a nie o najbliższym roku, nie wykluczam, że rzeczywiście tak będzie. Natomiast w krótszej perspektywie sytuacja jest jakby odmienna od tych oczekiwań. Ani system finansowy się nie załamał, co miało podobno nastąpić w roku ubiegłym po odcięciu Rosji od systemu Elixir. Ani partnerzy z OPEC, przede wszystkim Arabia Saudyjska, nie odwróciła się od Rosji. Mamy dzisiaj ropę naftową pod prawie $100 i Moskwa uzgadnia z Arabią Saudyjską cięcia wydobycia właśnie po to, żeby zwiększyć cenę na światowych rynkach, mimo że Amerykanie no, nie są z tego najdelikatniej mówiąc zadowoleni. Rosyjski PKB rośnie. Można oczywiście mówić, że to jest PKB no, odmienny niż normalnego państwa, bo tam spora część środków jest przeznaczana na potrzeby produkcji wojskowej. Ale co z tego? Rosjanie to nie jest naród, który właśnie z tego powodu, że produkuje się tam więcej armat niż masła, zacznie się buntować i wdroży rewolucję. Związek Sowiecki przez dziesięciolecia funkcjonował w takim modelu i to jest pewien wzór funkcjonowania państwa, do którego Rosjanie są przyzwyczajeni, więc w tym sensie, że ich produkt krajowy brutto i dostępność czy standard życia będzie podlegał pewnie w dłuższej perspektywie niekorzystnym z naszej oceny zmianom, to w ogóle nie wpływa w moim odczuciu na zdolność Rosji i chęć kontynuowania wojny. Ja wręcz uważam, że z powodów wewnętrznych rosyjska elita jest zainteresowana przedłużeniem wojny, dlatego że to umożliwia konsolidację systemu. To umożliwiło zniszczenie opozycji, skłonienie części tych, no najbardziej bym powiedział, niezależnie myślących obywateli Federacji Rosji do emigracji, skoncentrowania wysiłku no, większości społeczeństwa wokół tej kwestii wygrania wojny i narzucenia pewnego rozumienia wojny, bo rosyjska elita narzuciła Rosjanom rozumienie tej wojny na Ukrainie w kategoriach wojny egzystencjalnej, czyli takiej wojny, której nie można przegrać, bo jak się przegra, to Rosja może przestać istnieć. Więc w tym sensie nic nie wskazuje na to, żeby Rosja chciała zejść z tej drogi, na którą weszła napadając na Ukrainę. I to powoduje, moim zdaniem, no, całą powagę sytuacji, w której znajduje się świat atlantycki, NATO, Europa i przede wszystkim państwa wschodniej flanki.
Panie redaktorze, napisał pan w aktualnym numerze tygodnika Sieci artykuł pod tytułem Strategie dla Ukrainy, czy możliwości dla Ukrainy. No ale to trzeba by to pytanie rozszerzyć. To w takim wypadku, jeżeli Rosja będzie gotowa i będzie chciała tą wojnę przedłużać, prowadzić dalej, to jakie są strategie nie tylko dla Kijowa, ale dla całego świata zachodniego? Jakie są możliwe ścieżki wyjścia w aktualnej sytuacji i militarnej, gospodarczej, ale także polityczno-społecznej, która się zmienia?
No to jest bardzo obszerny zespół zagadnień. Ja może powiem skrótowo. Znaczy, po pierwsze, Ukraina musi mieć perspektywę odbudowy, dlatego że jeżeli ta perspektywa odbudowy będzie się oddalała, a przedłużająca się wojna jest niestety z tym związana, kapitał prywatny raczej nie inwestuje w miejscach, nie buduje fabryk w miejscach, które mogą być zbombardowane atakami rakietowymi. Więc w tym sensie, jak Ukraina nie będzie miała perspektywy odbudowy, to też będzie niestety podlegała coraz większym wewnętrznym napięciom. No, będzie stawała się takim państwem, jakim stają się państwa, w których przez wiele lat trwa wojna. No, spójrzmy na Syrię chociażby, ale przecież to nie jest jedyne tego rodzaju państwo. I to jest pewne realne zagrożenie dla Ukrainy. To oznacza, że w interesie i Zachodu, i przede wszystkim w interesie Polski, bo my graniczymy z tym państwem, leży doprowadzenie do sytuacji najlepiej zwycięstwa w wojnie na Ukrainie, a jeśli to jest niemożliwe, bo na przykład polityka amerykańska dostaw sprzętu dla Ukrainy no jest nadal polityką bardzo ostrożną, co oznacza, że Ukraina nie ma zdolności zbudowania takiej przewagi wojskowej, żeby na froncie wygrała. No to niestety trzeba myśleć o jakiejś formule zakończenia wojny na akceptowalnych dla strony ukraińskiej warunkach. To jest oczywiście pewien proces dochodzenia do takiej decyzji. To nie nastąpi jutro, ani nie nastąpi za miesiąc, ale myślę, że w przyszłym roku to już będzie pewnym tematem rozmów i analiz. To zakończenie wojny no, być może nie będzie na warunkach ukraińskich, to znaczy Ukraina nie odzyska w takim układzie Krymu. Ja życzyłbym tego Ukrainie, bo to jest jakby kluczowo istotny z punktu widzenia interesów państwowych obszar, ale odzyskanie półwyspu wydaje się dzisiaj trudne. No a jeżeli mówimy o zakończeniu wojny, no to musimy też mieć świadomość faktu, że w tym momencie Rosja po pierwsze przystąpi do odbudowy swojego potencjału wojskowego, ale po drugie, co jest nie mniej ważne, no będzie mogła zluzować część sił dzisiaj zaabsorbowanych na Ukrainie. I najprawdopodobniej te siły użyje celem wywierania presji na państwa NATO, czyli na państwa bałtyckie, a być może również na Finlandię. O tym dość otwarcie mówią przedstawiciele wywiadu Litwy czy wywiadu Estonii, którzy uważają, że zagrożenie ze strony Rosji to nie jest oddalona po dziesięciolecie przyszłość, tylko to jest perspektywa 2 lat. Za 2 lata Rosja może być znów groźna dla wschodniej flanki NATO, ponieważ jest państwem agresywnym, państwem, które już raz przekroczyło tę barierę wojny, agresji, no to trzeba się przygotowywać na najtrudniejsze czy najgorsze scenariusze. No, ale żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji zaostrzenia, czy tego, że Rosjanie będą uważali, że mogą sobie pozwolić na wywieranie presji, to trzeba zbudować politykę odstraszania. O tym mówił generał Andrzejczak. Ta polityka odstraszania to nie są tylko deklaracje i zapowiedzi sankcji, bo to nie działa na Rosję, to już widzimy w wyniku wojny. To jest po prostu twarda siła wojskowa. Znaczy Zachód musi dokonać projekcji siły na wschodnią flankę, dysponować tutaj takim potencjałem wojskowym. Mówiąc Zachód, mam również oczywiście Polskę na myśli. Takim potencjałem wojskowym, że rosyjski rachunek strategiczny wykazałby, że im się w żaden sposób nie opłaca nawet poniżej progu kinetycznego agresja wymierzona w państwa NATO. I problemem, moim zdaniem, poważnym jest ten, że dzisiaj NATO, mówiąc kolokwialnie, nie dowozi. To znaczy działa bardzo powoli, efekty są, powiedziałbym, nieadekwatne do zagrożeń, a w niektórych obszarach, no takich jak chociażby odstraszanie nuklearne, o czym mówił generał Andrzejczak, polityka amerykańska jest przesadnie ostrożna. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją, że Rosjanie mówią o dyslokacji broni na Białoruś, czyli powiedzmy w odległości 300 kilometrów od Warszawy, a w odpowiedzi Amerykanie deklarują powrót do składowania swoich grawitacyjnych bomb atomowych na terenie Wielkiej Brytanii. To nie jest żaden czynnik odstraszający. Bomby atomowe amerykańskie są zmagazynowane w niewielkiej co prawda ilości, ale są w 4 państwach europejskich znacznie dalej znajdujących się, czy znacznie bliżej znajdujących się Rosji niż Wielka Brytania. No to jeżeli tak będziemy odstraszać Rosję, to niestety ja jestem tutaj pesymistą. A Jan Brzeziński z Atlantic Council pisał niedawno, że w odpowiedzi na te prowokacyjne działania Rosji, NATO powinno natychmiast uruchomić serię ćwiczeń, tak robiono w czasie zimnej wojny, na wschodniej flance NATO, właśnie żeby pokazać swoją determinację i zdecydowanie. Tego też nie zrobiono. Znaczy to jest ta druga strona tej polityki skalowania pomocy, tej polityki strategicznej ostrożności, tylko ja obawiam się, że my, a raczej nasz amerykański sojusznik, są nadmiernie ostrożni, jeśli chodzi o Rosję. Rosja taką ostrożność nie odczytuje w kategoriach rozwagi, tylko w kategoriach słabości, co wręcz ją prowokuje do ponawiania jakichś prób destabilizowania sytuacji czy badania systemu odpornościowego państwa, które weźmie na celownik. No to jest pewien niebezpieczny scenariusz, ale musimy o tym głośno mówić, bo to trzeba zmienić.
Panie redaktorze, a ten scenariusz, który pojawiał się na początku wojny, był nawet scenariuszem dominującym, czyli scenariusz zdruzgotania sił rosyjskich, przetrącenia kręgosłupa, może całkowitej atrofii Rosji w wyniku klęski wojskowej na Ukrainie. To jest scenariusz, który jeszcze można rozpatrywać, że gdyby Zachód zechciał, gdyby podjął taką decyzję, to mógłby rozstrzygnąć wojnę na Ukrainie, a tym samym nie tylko na kilka lat, ale na dziesięciolecia zneutralizować zagrożenie rosyjskie.
Znaczy, nie posługujmy się, proponuję, eufemizmami. Nie mówmy o Zachodzie, mówmy o Stanach Zjednoczonych. Bo Zachód, mam tutaj na myśli Europę Zachodnią, nie ma potencjału wojskowego, ażeby doprowadzić do tego rodzaju rozwoju wydarzeń. Tak się skutecznie armie Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, w przypadku Polski też mieliśmy taką fazę rozwoju, tak się skutecznie rozbroiły, że dzisiaj nawet gdyby podjęli taką decyzję, to nie mają w jaki sposób zbudować tego potencjału ewentualnie strony ukraińskiej, która mogłaby pokonać Rosję. Taki potencjał mają Stany Zjednoczone. Czy w magazynach amerykańskich sił zbrojnych jest wystarczająca liczba na przykład czołgów Abrams i innego sprzętu? Gdyby to było masowo wysłane na Ukrainę, już nie mówię o lotnictwie, to oczywiście tego rodzaju zdolności Ukraina byłaby w stanie zapewne zbudować. To jest jakby pierwszy element. Amerykanie mają wystarczająco dużo sprzętu, ale jego nie wysyłają, a nie wysyłają w takiej ilości, jak należałoby. Po drugie, mają też wiedzę, co należy zrobić. No, jest bardzo wiele opracowań, ale ja się odwołam choćby do takich dwóch raportów Phila Carbera z Potomac Foundation. Carber to jest jeden ze współpracowników takiego ośrodka, dziś już emerytowany, ale nadal czynny, takiego ośrodka Office of Net Assessment, takiej struktury w ramach Pentagonu działającej, planującej pewną strategię państwową. I on dwa razy był na Ukrainie, sporządził raporty, te raporty są dostępne, opisując jakie siły, bardzo precyzyjnie wymieniając liczbę czołgów, samobieżnych transporterów opancerzonych, amunicji, dział, etc., etc. On to wszystko dokładnie policzył. W związku z tym Amerykanie już latem, już późną wiosną ubiegłego roku wiedzieli, dokładnie wiedzieli, myślę, że wiedzą nadal, co Ukraina powinna uzyskać, ażeby tego rodzaju potencjał zbudować. A w związku z tym, jeśli tego się nie robi, to jest element polityki, a nie element braku wiedzy czy rozeznania w sytuacji. Ta polityka, moim zdaniem, ona jest związana z dwoma czynnikami. Czy po pierwsze, Biden i jego doradcy, Sullivan, oni obawiają się rosyjskiej eskalacji. Zarówno możliwości rozszerzenia wojny na inne kraje, choćby przez atakowanie celów w Rumunii czy w Polsce, tych tras zaopatrzeniowych dla Ukrainy, to jest potencjalnie groźny scenariusz, bo to jest scenariusz, który postawi NATO przed trudną sytuacją odpowiedzi. Ja to odczytuję w ten sposób, że ta obawa przed eskalacją horyzontalną jest związane z obawą Waszyngtonu co do tego, czy uda się utrzymać spoistość wewnętrzną NATO w sytuacji, kiedy taki atak nastąpi. To jest, wydaje mi się, istotny element, bo Amerykanie sygnalizują tego rodzaju obawy. Proszę zwrócić uwagę, co mówił Biden na szczycie NATO w Wilnie. On mówił, że dlatego Ukraina nie została zaproszona do Paktu Północnoatlantyckiego, że kwestia jakby spoistości Sojuszu Północnoatlantyckiego jest ważniejszym elementem w tej całej rozgrywce. No to jest nieco ubrane w słowa dyplomatyczne, jasne przekazanie, jasny przekaz, że nie ma zgody wśród członków NATO na to, żeby Ukraina została do NATO zaproszona. Jeżeli nie ma zgody w tej kwestii, no to być może nie będzie też zgody w kwestii, w jaki sposób odpowiedzieć na ewentualną agresję. A to oznacza, że eskalacja ze strony rosyjskiej może być potencjalnie bardzo groźna dla NATO, nie w wymiarze wojskowym, tylko w wymiarze przede wszystkim politycznym. I też warto zwrócić uwagę na reakcję amerykańską po tych incydentach, które miały już miejsce, na przykład w Przewodowie, czy po tym ostatnim ostrzale celów w Rumunii. To jest raczej reakcja, która, no, powiedziałbym, minimalizuje znaczenie tego, co się stało. No, ale drugi element jest nie mniej istotny. Otóż wydaje się, że Amerykanie obawiają się eskalacji o charakterze jądrowym. Że Rosjanie mogą odwołać się do potencjału nuklearnego. No i jeżeli tak jest, no to mamy tutaj do czynienia z tym, że to Rosja skutecznie powstrzymuje Amerykę, a nie Ameryka Rosję. Bo to Rosja używa argumentu swojego potencjału jądrowego po to, żeby zablokować pewne działania ze strony amerykańskiej. No jeżeli taka interpretacja jest interpretacją prawdziwą, no to daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego Ukraina nie otrzymuje pomocy wojskowej niezbędnej, ażeby móc taką wojnę wygrać. Ona tej pomocy nigdy nie otrzyma, miejmy tego świadomość, bo te czynniki, o których mówiłem, te czynniki skalowania pomocy i obawy przed eskalacją, one nie znikną. To będzie stale używany argument przez stronę rosyjską i te obawy będą istotne. To oznacza, że będziemy mieli niestety perspektywę wojny przedłużającej się ze szkodą dla potencjału i przyszłości Ukrainy. No takie są niestety w moim odczuciu bolesne, ale twarde fakty.
No i ta taktyka grania no, trochę jak bandyta będą skuteczne, bo szeryf się cofa, bo szeryf nie ma odwagi, żeby podjąć ryzyko, bo się go boi. Kiedyś Jacek Kaczmarski śpiewał: wygra ten, kto się nie boi wojen.
No wie pan, to ja bym tak nie mówił, dlatego że musimy też pamiętać o jednej podstawowej, wręcz banalnej sprawie. Otóż Amerykanie realizują przede wszystkim własne interesy narodowe. Kwestia tego, jak zakończy się wojna na Ukrainie i w jakiej kondycji z tej wojny wyjdzie Rosja, jest oczywiście ważne dla amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i polityki odstraszania, ale to nie jest sprawa najważniejsza. Znaczy, to jest dla nas sprawa najważniejsza. To jest dla Ukraińców sprawa najważniejsza, dla Finów, dla innych państw Europy Środkowej. To jest sprawa najważniejsza, w jakiej kondycji Rosja wyjdzie z tej wojny. Z perspektywy amerykańskiej to już wygląda nieco inaczej. My musimy mieć też świadomość tych różnic. To oznacza, przynajmniej ja taki wniosek z tego wyciągam, że nasz sojusznik amerykański wesprze, ale nasze działania w pewnym kierunku. To znaczy nie zastąpi nas w dziele odstraszania Rosji. Wesprze te nasze działania, bo w tym obszarze to jest zbieżne z jego interesami. Natomiast to jest kluczowe dla państw Europy Środkowej i dla państw skandynawskich. I też w pewnym sensie państw bałkańskich, bo tam jest jeszcze oczywiście kwestia sytuacji na Morzu Czarnym. To jest osobny duży blok zagadnień. I to te państwa powinny być w ramach systemu sojuszniczego NATO, powinny być pewnym motorem zmian, pewną siłą napędową, budującą odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji, bo to jest w naszym interesie strategicznym i nikt nas w tej roli nie zastąpi. Znaczy takie myślenie, że w ramach systemu kolektywnego nasi sojusznicy, amerykańscy, brytyjscy czy francuscy za nas zbudują system bezpieczeństwa, który będzie realizował nasze interesy, jest myśleniem po prostu błędnym. To jest olbrzymia strategiczna pomyłka, jeśli ktokolwiek tak myśli.
I o tym mówił Marek Budzisz, dziennikarz publikujący na łamach tygodnika sieci portalów w polityce, analityk i ekspert think tanku Strategy and Future. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia, do zobaczenia prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Forum się skończyło i wszyscy odjeżdżają, także Marek Budzisz do Warszawy będzie wracał, więc kiedyś się zobaczymy w studio. A tymczasem od tej ogólnej analizy polityki globalnej my za chwilę przejdziemy do naszych starych, dobrych wyborów parlamentarnych. Do tych wyborów zaraz zerknę, żeby wszystko było jasne. Pozostało do otwarcia lokali wyborczych. Pozostało 36 dni, 20 godzin i 24 minuty i 5 sekund. Czas biegnie, a my teraz najbliższy czas spędzimy z Natalią Przybysz.